Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski.
Witamy Państwa.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Klinika Wiersza.
W jednej z ostatnich audycji mówiliśmy o tym, że wrogiem dobrej poezji są wyświechtane zwroty, banały, slogany, frazesy, które użyte w wierszu powodują, że cały wiersz staje się niejaki banalny, że niczym nas nie zaskakuje, nie potrafi zadziwić, sprawić, że coś zaiskrzy między nami a tekstem, że pojawi się to coś tajemniczego, co nazywamy poezją. Pojawiła się też kwestia zwrotów, czy raczej związków frazeologicznych, albo w skrócie frazeologizmów. Czym one są? Frazeologizmy to specyficzne połączenia wyrazowe, które odtwarzamy w całości, bo tylko wtedy, użyte łącznie, znaczą to, co znaczą. Dlatego ważne jest, abyśmy używali ich poprawnie. To znaczy, nie wymieniali ani nie modyfikowali poszczególnych składowych. Zatem frazeologizmy charakteryzuje stałość formy i powszechna zrozumiałość. Przykładowo, wszyscy wiemy, co znaczą powiedzenia typu bać się jak ognia, bać się spojrzeć w oczy, bać się własnego cienia, bać się o własną skórę, bać się jak diabeł święconej wody. I z reguły wszyscy też wiemy, kiedy, w jakim kontekście czy w jakiej sytuacji ich użyć. Naturalnie są frazeologizmy dopuszczające pewne niewielkie zmiany gramatyczne, na przykład zapomnieć języka w gębie, ale zapomniał języka w gębie, lub zmiany leksykalne, na przykład gadać od rzeczy zamiast prawidłowo bredzić od rzeczy. Tutaj wyrazy bredzić i gadać można od biedy uznać za wyrażenia synonimiczne. Jednak w większości przypadków naruszenie formy powoduje, że zmienione zostaje znaczenie związku. Na przykład, jeśli zamiast prawidłowo powiedzieć twardy orzech do zgryzienia, powiemy ciężki orzech do zgryzienia, związek frazeologiczny zagubi swoje znaczenie, bo jednak twardy to co innego niż ciężki. Nadto związki frazeologiczne, a są ich setki i tysiące, ze względów formalnych dzielimy na wyrażenia, zwroty i frazy. Wyrażenia to te związki, w których nie ma czasownika, a ich ośrodkiem jest rzeczownik bądź przymiotnik, na przykład amator kwaśnych jabłek, babcia klozetowa, brani łeb, bańka mydlana, błędny rycerz, częstochowski Rym itd. Zwroty to związki, w których przeciwnie. Podstawowym przyłonem jest czasownik, który można odmieniać, a więc bić się z myślami, ale biły się z myślami, iść do ołtarza, ale poszli do ołtarza, jeść z ręki, ale jadła z ręki, mieć na sumieniu, ale mieli na sumieniu itd. Wreszcie frazy to związki, które mają postać zdań. Frazami są także przysłowia czy powiedzenia. Za przykład fraz niech nam posłużą pies kulawą nogą nie przyjdzie, albo pies kulawą nogą nie zajrzy, poruszać się jak słoń w składzie porcelany, potrzebny jak piąte koło u wozu, przekonać się na własnej skórze, wyciągać kasztany z ognia czy imiś rękami, rękoma. Frazy są więc rozbudowanymi frazeologizmami. No dobrze, wiemy już czym są związki frazeologiczne. Wiemy też, że posługujemy się nimi na co dzień, najczęściej zresztą nie zdając sobie z tego sprawy, że jest ich pełno w gazetach i książkach, publicystyce i kazaniach kościelnych. Wiemy też, że po to, by one właściwie funkcjonowały, to znaczy, żebyśmy mogli się z nimi i poprzez nie komunikować, powinniśmy używać ich prawidłowo. A co to ma do wierszy? Ano to, że w wierszu panują reguły odmienne od tych, o których mówiłem. W języku mówionym, który służy nam do codziennej komunikacji, cały językowy potencjał, cała energia skierowana jest na przekazanie sensu, treści. Chodzi po prostu o to, żebyśmy zrozumieli i byli rozumiani. A uroda języka, jego walor stylistyczny, mimo że odgrywa niebagatelne znaczenie, bo może na przykład świadczyć o naszym statusie społecznym, jest tutaj jakby wartością dodaną. Natomiast w wierszu słowo chce być widziane, chce być na pierwszym planie, chce nie tylko znaczyć to, co znaczy, ale chce powoływać do życia nowe znaczenia i nowe sensy. To, co w języku mówionym byłoby przeszkodą zaciemniającą sensy i odgradzającą nas od słuchacza, w wierszu może być pożądanym efektem, wzbogacającym język, poszerzającym jego rejestr, prowadzącym do nowych obszarów i w nowe miejsca, których nie dotknęła jeszcze ludzka stopa, Tak, w języku poetyckim to jest możliwe. Jednym z wielu środków umożliwiających taką podróż w nieznane są związki frazeologiczne, które w wierszu i tylko w wierszu możemy dowolnie przekształcać, tak żeby przemówiły do nas nowymi znaczeniami, żeby wytrąciły nas z językowej rutyny, żeby językową sztampę zamieniły w coś, co przemówi do naszych emocji, do naszej wyobraźni. Słowem, żebyśmy inaczej, z uwagą spojrzeli na coś, na czym do tej pory nie zatrzymywaliśmy wzroku. Pora na przykłady. Najpierw wiersz księdza Janusza Stanisława Pasierba, wiersz zatytułowany Być poetą konwencjonalnym z tomu Czarna skrzynka z 1985 roku.
Być poetą konwencjonalnym. Chciałbym układać takie wiersze, które by można mówić z głowy, do ludzi na odległość ręki, patrząc im z bliska w oczy, stojąc na tym samym poziomie chodnika. Mówić o krok od kogoś, kto ma platfus, głupią żonę, nudną pracę, męża pijaka, albo nie ma zupełnie nikogo. Chciałbym nie pisać wierszy transkontynentalnych, tylko bardzo bliskiego zasięgu.
Wiersz jest znakomitym przykładem, jak wyrażenia militarne, takie jak broń konwencjonalna, pociski albo rakiety o zasięgu transkontynentalnym, czy pociski albo rakiety bliskiego zasięgu, przywołane czy zasugerowane w wierszu, odpowiednio przekształcone i użyte w obcym dla nich kontekście, zyskują nowe, zaskakujące znaczenie. Poeta konwencjonalny, co samo w sobie ma już wymiar oksymoroniczny, chciałby nie pisać wierszy transkontynentalnych, tylko bardzo bliskiego zasięgu, co możemy odczytać jako chęć odwrócenia się od wzniosłości, patetyczności na rzecz bliskości człowieka z człowiekiem. Podmiot deklaruje, że chce mówić z serca do serca. Z kolei posłuchajmy dwóch wierszy Tadeusza Śliwiaka, który obydwa te wiersze organizuje wokół frazeologizmu kamień spadł z serca, a robi to rzeczywiście po mistrzowsku.
Sumienie. Ten kamień dał początek lawinie, krzesał ogień, zabijał, czynił znaczące koła na wodzie, otwierał w szybie gwiazdę gwałtowną, leżał na stole polowego sądu, chroniąc przed wiatrem listę skazańców. Ten kamień miał długą historię, zanim spadł z serca. Bez tytułu. Mój ból jest moim wiernym psem. Wiecznie głodny, patrzy na mnie wielkimi oczyma. Śpi w moim cieniu. Budzi się w moim krzyku. Łasi się jak ogień, kiedy rzucam mu kamień z mego serca. Przynosi go z powrotem. Krok w krok chodzi ze mną i czuwa, aby mnie oślepł.
Wiersze @radiogdańsk.pl.
Wspominaliśmy o tej konieczności rozbijania frazeologizmów, które często są frazesami po prostu, co jest najlepszą szkołą myślenia, gimnastykowania umysłu. Pytanie, jak to czynić? Oczywiście zależy to od indywidualnych potrzeb, możliwości i talentów, ale jednym z takich sposobów na odświeżanie frazeologizmów jest choćby przejęzyczenie. Bo przecież wystarczy powiedzieć z rozwianymi słowami zamiast z rozwianymi włosami, zamienić kolejność kilku liter w słowie włosy, by otrzymać zupełnie inne zaskakujące znaczenie i zaskakujące podwójnie przez to, że wywiedzione z czegoś skostniałego i wielokrotnie słyszanego. Podobnie obejść się można ze słowem obchodzić. Kiedyś napisałem w jednym z tekstów adresowanych do kobiety, że jesteś świętem, które postanowiłem skrupulatnie obchodzić. Obchodzić w sensie dosłownym, obchodzić z daleka. Ale także obchodzić, które zmienia wektor tego sformułowania, bo nagle staje się kimś, kto obchodzi tę osobę. Zacząłem cię obchodzić. I takie różne, bądź to przejęzyczenia, bądź celowo zamierzenie opaczne użycia słów będących do tej pory częścią frazeologizmu, mogą wywołać w wierszu bardzo ciekawy, odświeżający efekt.
A czasami nie musi to być przekształcenie, może to być po prostu nadanie nowego kontekstu, prawda? Wspominałeś bodajże w poprzedniej audycji o tomie swoich wierszy pod tytułem Środek wyrazu. To jest znakomity przykład, dlatego że wyeksponowanie tego zwrotu w tytule tomu powoduje, że zaczynamy się zastanawiać, o który środek wyrazu chodzi. Czy to jest coś w środku wyrazu, czy to jest środek wyrazu jako figura stylistyczna, prawda?
I wydaje mi się, zresztą tak jest z każdą metaforą, że o ile to przesunięcie jest drobne, subtelne, mniej zauważalne na pierwszy rzut oka, tym większą poetycką siłę posiada, prawda? Bo nie trąci efekciarstwem, ale czymś, co dociera do nas dopiero przy którejś lekturze,
tak,
i tym silniej uderza.
Jeszcze inny tytuł, który mi przyszedł do głowy, to jest tytuł tomu Anny Goławskiej Środek komunikacji. To jest to samo w zasadzie, to samo, co ty zrobiłeś, prawda? Czyli środek komunikacji jako środek służący do porozumiewania się pomiędzy ludźmi, a jednocześnie bycie w środku komunikacji.
I zobacz, prawdopodobnie jest to powrót do źródeł tego frazeologizmu,
tak,
do tego,
tak,
jak on został stworzony, i jednocześnie ominięcie tego wszystkiego, co zostało przez wielokrotne użycie zaprzepaszczone w międzyczasie. Bo my tutaj nie odkrywamy czegoś zupełnie nowego, tylko wracamy do tej intuicji, która być może posiadał człowiek, używając tego zwrotu po raz pierwszy.
A czasami wystarczy przestawić wyrazy, żeby uzyskać nową jakość. I tak zrobiłem w tytule ostatniego swojego tomu wierszy, który nazywa się Ruchome Święta, a który nawiązuje do świąt ruchomych, które w kalendarzu liturgicznym Kościoła charakteryzują się tym, że co roku przypadają na inny dzień roku. Ale Ruchome Święta to nadaje temu zwrotowi już pewną dynamikę, prawda? I zaczyna sugerować też troszeczkę co innego niż święta ruchome.
Tak, jeszcze dodajmy, że frazeologizm, oczywiście przytoczyliśmy te najbardziej wyraziste, najbardziej sztampowe, natomiast frazeologizmy obejmują dużo szersze, dużo bardziej skomplikowane struktury językowe i nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, w jakich kolejnach języka na co dzień funkcjonujemy. Wydaje mi się, że naszym życiem codziennym, naszym myśleniem rządzą takie frazy, nad którymi trochę bezmyślnie przeszliśmy do porządku dziennego. One stają się odruchami intelektualnymi, a w konsekwencji odruchami życiowymi.
Tak.
Więc nie strzeżmy się tylko tych najbardziej skostniałych form, ale zdajmy sobie sprawę, że to, co czasami uważamy za oryginalną i rozbudowaną i własną wypowiedź, też już padło z milionów ust.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Przesłana do naszej audycji książka Macieja Krzyżana zatytułowana jest Tęsknota. Autor ma niewielki dorobek książkowy, ale bardzo wyrazisty. Niewielki dorobek bierze się pewnie stąd, że późno debiutował, mając 43 lata. Dość wcześnie ukształtował swoje poetyckie credo. Powiedz wprost, co jest ważne. No i mówi w wierszach rzeczy ważne i mówi je wprost. Dlatego niewiele u niego rzeczy wyobraźniowych, abstraktów, fantazmatów. Jest to, co jest. Rzeczywistość z jej pytaniami, wątpliwościami i wiarą. Autor posłowia do tomu Tęsknota, poeta, prozaik, dramaturg Jarosław Jakubowski, dodaje do tego jeszcze czułość, wysoką świadomość metafizyczną, reporterską spostrzegawczość i nade wszystko zdolność do zachwytu. Tak między nami to zdolność do zachwytu, do zadziwienia się fenomenami bytu, drobinami rzeczywistości, czyni poetę. Przeczytam kilka takich drobnych, króciutkich wierszy Macieja Krzyżana. Na środku jeziora. Płyną środkiem jeziora. Jeden posiadł umiejętność wiosłowania, drugi, nie mając jej, posiadł wiosło. Tak płynął środkiem jeziora. Milczenie. Słyszę głos Boga, ale nie odpowiadam dokąd zaprowadzi mnie to milczenie. Kiedyś myślałem, że się nie mylę. Teraz, pisząc na klawiaturze, co rusz popełniam błąd. Kiedyś myślałem, że dużo mogę i zawojuję świat. Teraz przeciągam się leniwie i odkładam, co można by dzisiaj, na lepsze jutro, które już się pewnie nie zdarzy. I na zakończenie jeszcze przekartkuję tutaj. Dawno wschód słońca. To zdarzyło się dawno, bardzo dawno temu. Kilkuletni chłopczyk i jego ojciec wyruszają przed świtem poza granicę miasteczka. Chcą pochwycić królewski splendor słonecznego poranka.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Jan Żabczyc, Symfonia IV z cyklu Symfonie Anielskie. O Janie Żabczycu co nieco powiedzieliśmy już przy okazji prezentacji Symfonii IX. O autorze wiemy tylko tyle, że zmarł po 1629 roku i że był poetą i paremiografem, czyli kolekcjonerem i autorem opracowań przysłów, że pisał także aforyzmy, humoreski, kolędy, że był autorem lub redaktorem, bo tego też dokładnie nie wiemy, zbiorku 36 pastorałek pod tytułem Symfonie Anielskie albo Kolęda. Wydanie bezimienne z 1630 roku z dedykacją podpisaną przez Żabczyca. Jego symfonie anielskie śpiewane były na melodie znanych w jego czasach pieśni nabożnych i biesiadnych. Wiele z nich przetrwało do dzisiaj. Bez trudu odszukałem Symfonię IV w popularnym współczesnym śpiewniku kolędy w łatwym układzie na fortepian w opracowaniu Piotra Roberta Thora, tyle że obecnie zatytułowana jest od pierwszego wersu tekstu Przy onej górze. Z 8 strofek oryginału w śpiewniku zachowały się 3. No i śpiewnik nie podaje autora tekstu. O Żabczycu wiemy tyle, że zmarł pod koniec drugiej dekady XVII wieku. Jego symfonie anielskie po prawie 400 latach od ich napisania nadal trzymają się krzepko. Czyta Jarosław Tyrański.
Jan Żabczyc, Symfonia IV z cyklu Symfonie Anielskie. Przy onej górze świecą się zorze, pasterze się uwijają i na multaneczkach grają, nie wiem dlaczego. Przybądźmy do nich, poznajmy po nich, czyli nie wiedzą o Panie i kędy jest święte stanie narodzonego. Oj, pasterzu, graj, Bóg ci pomagaj, powiedz, która to gospoda słodkiego grona jagoda syna powiła. Wszak zapłacimy i odwdzięczymy. Ukaż nam, gdzie ta pociecha, która nigdy nie zna grzecha, w świat się zjawiła. Płacić nie trzeba, bo ten Pan z nieba zapłaci to nam, on dobrze. Szafuje ten szafarz szczodrze, kogo miłuje. Pójdźmyż do niego, malusieńkiego. Wiem, że on nas z chęcią przyjmie i wesoło dziś obejmie. Serce me czuje. Zwyczaj jest stary przynosić dary, przywitać gościa nowego w otchłaniach pożądanego. Mamy wonności. Weźmie je wdzięcznie. Pójdźmyż bezpiecznie. Niechaj odbiera królewskie, jako to plemię niebieskie, nasze skłonności.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.